Cześć, Roki Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remikiusz.
Proszę Państwa, dzisiaj mamy takie złożone tematy, muszę powiedzieć, więc zanim zapytam Borysa, co tam u niego słychać i zanim pogadamy o wyborach, bo już możemy publikować na ten temat nasze różne tam przemyślenia, to powiem Państwu, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali. Pogadamy sobie, pierwszy temat, który jest złożony i który strasznie go dzisiaj męczyłem w głowie, to jest o oskarżeniach związanych z nadużyciami seksualnymi na Twitchu i na YouTubie. I to jest trudny temat. Druga sprawa to jest ban doktora Disrespecta na Twitchu, który, to może być bardzo interesująca rzecz. Oczywiście niewiele wiadomo, ale coś żeśmy pogrzebali, więc być może będziemy mogli się z Państwem podzielić.
Plotek jest dużo.
Plotki są cudowne, plotki lubimy, ja lubię plotki, przyznaję.
Znaczy, ale myślę... Ja lubię rozmawiać o różnych możliwościach, jakie mogą się wydarzyć. A plotki są jakby częścią takiego startu do...
Tak, właśnie.
Tylko
właśnie
warto tak. Zawsze podkreślać, że to są plotki, że to nie są potwierdzone informacje.
Tak jest, ale żeśmy przeszukali trochę internety i tam pewne rzeczy mają sens. A tymczasem, jak tam, Borys, zagłosowałeś, prawda?
Tak, głosowałem. Głosowałem. Bardzo dużo ludzi u mnie w komisji. I wszyscy.
Znaczy z obsługi, czy po prostu w komisji, że bardzo dużo było głosujących?
W sensie w tej szkole.
Czyli w komisji
w ogóle
samej.
Czekałem 20. Znaczy nie wiem, czekaj. Dużo osób przyszło do głosowania. 20 minut czekałem. Nigdy nie widziałem takiej ilości osób w lokalu wyborczym, więc fajnie. Też super, że wszyscy byli w maseczkach. Tylko ksiądz przyszedł i był bez maseczki.
To ja mam historię i to jest historia, która to jest, jak mówią, nadgorliwość gorsza od faszyzmu, w moim wykonaniu nadgorliwość nastąpiła. Otóż w związku z tym, że chciałem sobie dobrze rozplanować dzień, to poszedłem po głos rozsądku i pojechałem na głosowanie o 7 rano. I to był zły pomysł. Byłem najmłodszą osobą w kolejce, a kolejka była gigantyczna. Wszyscy emeryci w tej okolicy, w której ja głosowałem, zebrali się o 7 rano i żeśmy razem stali tam wszyscy w maseczkach na szczęście, ale... No i więc myślałem, że będę cwany i że zagłosuję sobie szybko i wrócę do domu, a tymczasem godzinę siedziałem, stałem w kolejce. To chyba najdłuższy w ogóle mój wynik, jeżeli chodzi o głosowanie, ale nie podłamałem się.
Myślę, że najdłuższy jeszcze... wynik w stanie... Przepraszam. Ja byłem o 19, więc...
No, mądrzej zrobiłeś. No, ja pamiętam, jak wychodziłem już z tej komisji o 8 rano, to już ludzi nie było, nie? Przyjechałbym godzinę później, tam 5 minut tylko czekał. No, ale trudno. Przy okazji, jako że tam byli emerytowani głosujący, no to tam do takich sytuacji dochodziło, że przede mną babka nie miała długopisu ze sobą swojego, więc prosiła o ten długopis służbowy od pani z komisji. I pani z komisji oczyściła jej ten długopis tam tym do dezynfekowania i podaje jej ten długopis. Ona mówi, nie, proszę położyć to na stole, ja sobie chciałabym zachować bezpieczną odległość. Mówię, Boże, mój ty, nie dość, że taka długa kolejka, to jeszcze takie cockanie się, no ale pomyślałem sobie, że po godzinie spędzonej w takim korytarzu pełnym ludzi, no to czy podejdzie do długopisu szybciej czy później, to chyba nie ma dużego znaczenia. No ale pal licho, to mnie rozbroiło. Także naczekałem się strasznie, ale swój obowiązek spełniłem i będziemy sobie oglądali wyniki pewnie za godzinę. To znaczy z naszej perspektywy jest niedziela, więc...
Z naszej perspektywy jest niedziela 20.
Tak.
Więc jeszcze nic nie wiemy, nic wam nie powiemy. Nie przekażemy wam rano tej wiadomości, no niestety. Trudno.
Nie wiem, czy kiedykolwiek przekażemy Państwu moją telewizję od tego, żeby sobie zobaczyć, ale może podyskutujemy o tym
może
troszeczkę.
Ale ważna rzecz, napiszcie nam w komentarzach, czy głosowaliście. A jeżeli zagłosowaliście, to dajcie łapkę w górę. Duża frekwencja, może wreszcie.
To będzie jakiś rekord u nas chyba. No dobrze. To co, przechodzimy do...
Jak ci minął weekend, Remigiuszu?
No wiesz, właśnie tak na tym głosowaniu, powiem ci szczerze, że ten jakby, jako żeśmy się szykowali do tego tematu od paru dni, już wiedziałem, że będziemy o tym rozmawiali. Ja pierwszy raz nie zrobiłem żadnych notatek, cały czas się zastanawiałem, jak o tym opowiedzieć, bo to trochę mnie wzburza i tak trochę emocjonalnie podchodzę do tego tematu, zwłaszcza tych nadużyć. I tak patrzę na tę sprawę z dwóch stron. Z jednej strony, że owszem, tych wszystkich ludzi, którzy robią takie rzeczy niewłaściwe, to najwyższa pora, żeby dostali co najmniej po łapach, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy za wyznaczanie kary i sądzenie tych ludzi odpowiednie instytucje odpowiadają, czy może ktoś inny powinien się tym zająć.
O tym też porozmawiamy sobie.
Oczywiście. Jestem zagubiony w tym wszystkim.
A ja tylko powiem, że byłem w lesie i przedzierałem się przez chaszcze i nawet widziałem takie miejsce, gdzie za gnojka jeździłem na łyżwach i jest tam obecnie teraz...
Pustynia.
Nie, no wody nie ma, to prawda, ale jest po prostu las. I jakby natura bardzo szybko pożarła w tym roku wszystkie jakieś takie ścieżki, inne takie rzeczy, są chwasty.
A, bo dużo ludzi mniej chodzi pewnie, tak? Nawet po lesie.
Nie wiem, może to teraz tak przez te opady też, tak to wybuchło wszystko. Fajnie. Okay. No, i tyle mam do powiedzenia. Więc proszę Państwa, ostatnio nie tylko świat streamerów obiegają co chwilę jakieś nowe afery związane z nadużyciami seksualnymi. Twitch nawet wystosował, Twitch po tym jak zrobił serię banów, to wystosował takie bardzo ciekawe oświadczenie. I napisali, że bardzo, bardzo poważnie traktujemy oskarżenia o molestowanie seksualne. Aktywnie przyglądamy się kontom dotyczącym streamerów powiązanych z Twitchem i w stosownych przypadkach będziemy współpracować z organami ścigania. Jesteśmy wdzięczni za odwagę, którą wykazały się osoby wychodzące naprzód i mówiące o swoich doświadczeniach. Jesteśmy oddani temu, by społeczność streamerska była bezpieczna dla wszystkich.
Okej, okay, no to jest bardzo sensowny komunikat i oczywiście, że takie rzeczy należy zgłaszać. Tylko jakby ja też sobie tak przyglądałem te informacje i teraz tak, jesteśmy w takim momencie społecznie, gdzie zaczyna się mówić głośno o takich rzeczach, to znaczy jakby w branży, w kinie, czy w filmach.
Od MeToo,
to już...
od MeToo tak, i to... od sprawy z Harveyem
Weinsteinem. Tak, to wtedy ruszyło i tak powoli się to przenosi na różne inne dziedziny i mediów i bardzo dobrze, że jest teraz taki moment sprzyjający opowiadaniu o tych rzeczach.
To też jest taki zwykle system, że zwykle jedna osoba zbiera się na odwagę i mówi o tym publicznie i napędzane inne osoby tą odwagą również upubliczniają swoje doświadczenia. Co ciekawe, bardzo często jest tak, tak jak było w przypadku Say No to Rage, który już jakby przeprosił i został też zbanowany, że te doświadczenia u różnych dziewczyn się powtarzają.
No to jest dosyć charakterystyczne. Ja myślę, że ci faceci, którzy tego typu nadużyć się dopuszczają, to jednak są recydywistami w tej kwestii. Dobrze użyłem tego wyrazu, prawda?
Tak, mi się wydaje też, że to jest, że to przy streamerach, przy osobach medialnych, przy osobach z władzą, bo Epstein, Weinstein,
Weinstein,
ja nie mogę tych po prostu nazwisk mówić. Chciałbym po polsku je mówić, ale no, to nie jest, no jest tak, że władza, którą zdobywają, zaczynają ją wykorzystywać w celu pewnych nadużyć seksualnych.
Ja myślę, że tam
I przy streamerach może to nie jest tak, że oni mają władzę, ale mają popularność, mają pieniądze i wydaje mi się, że jeżeli jedno i drugie rośnie, to rośnie im też ego, a może maleje empatia i szacunek do drugiego człowieka.
No wiesz co, to też jest, to, jak mówiłem wcześniej, to jest złożona sytuacja, ja nie mam absolutnie cienia wątpliwości, znaczy jakby będę wygłaszał tezę, która może zostać źle odebrana, ale to jakby wszystko było jasne, ja tych gości uważam za skończone świnie i powinni ponieść konsekwencje za wszystko, co zrobili. Natomiast to też jest taka sytuacja, że ich pozycja, niezależnie czy to dotyczy youtuberów, czy w filmie, tam to różne są oczywiście pozycje, ale taka pozycja, która trochę ich stawia na wyższym szczeblu, to też jest w pewien sposób podnosi ich atrakcyjność, nie? I oni się pewnie spotykają z takim bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony kobiet, natomiast nie zawsze, ale wydaje mi się, że po jakimś czasie przestają zauważać różnicę między tym, kiedy się spotykają z pozytywnym przyjęciem, a kiedy się nie spotykają z żadnym przyjęciem i wszystkie kobiety zaczynają traktować dokładnie w ten sam sposób.
Jest to możliwe.
No i zdecydowanie tego nadużywają. Ja też
Ty tak miałeś?
Nie, 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 proszę cię. Nie, 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 nie. Ale nigdy nic nie wiadomo, prawda? Bo to właśnie to jest drugie oblicze tej całej sprawy, bo Borys wspomniał o Say No to Rage. Jeszcze jedna była taka głośna afera Josha z tej organizacji Method. Ta organizacja cała się posypała, bo tam też ludzie, którzy byli zrzeszeni w niej pod wpływem tych informacji, zrezygnowali, bo tam dużo rzeczy było zamiecionych pod dywan, a nie powinno być zamiecionych. To, co jest charakterystyczne i dlatego też wspomniałem o tym, że teraz jest taki sprzyjający okres, że większość tych oskarżeń dotyczy wydarzeń sprzed lat. To znaczy, i to oczywiście jakby poruszam ten temat, żeby od razu odpowiedzieć na te pytania. Dlaczego po tylu latach dopiero teraz te dziewczyny o tym informują? Otóż dlatego, że nie było do tej pory atmosfery sprzyjającej temu. Teraz można o tym mówić i zaczyna się o tym mówić. Coraz więcej osób jest odważnych na tyle,
tak,
by się wypowiadać.
Ale to też wpisuje się w taki standard zachowania ofiar przemocy seksualnej, że często jakby to wyparcie tego, to, że zostanie się, przez to, że się opowie o czymś takim, zostanie się wykluczonym z jakiegoś z środowiska albo naznaczonym jakimś takim złym piętnem, to są straszne rzeczy i to powoduje, że ludzie, którzy doświadczyli przestępstw seksualnych, nie mówią chętnie o tym, albo na przykład chcą komuś powiedzieć i pierwsza reakcja, z jaką się spotykają, no to jest taka, wiesz, przerzucająca na przykład winę na nich.
Zresztą
przemoc seksualna to jest strasznie, strasznie trudny temat, ze względu na to też, że w większości przypadków, chociaż w tych sprawach na przykład są screeny z rozmów bardzo jednoznaczne, no to zwykle to jest słowo przeciwko słowie.
Tak, tak, słowo przeciwko słowu. I wiesz, tak, chyba się powinno. Ja myślę sobie tak, że to jest jeden z ważnych czynników tego całego problemu. To znaczy to, że ci ludzie bardzo często są bezkarni. Natomiast mam taką nadzieję, że w obliczu tego, że zaczyna się mówić o tych sprawach dzisiaj głośno i jakby częściej się wierzy ofiarom, co ma też swoje konsekwencje oczywiście, powoduje, że dziewczyny będą miały więcej odwagi, by o tym mówić natychmiast. Bo to jest jakby niezwykle istotne. Teraz. Jeżeli taka sytuacja zdarza się, to natychmiast trzeba komuś o tym powiedzieć. Nie ma co tego w sobie nosić i w związku z tym, że przyjmujemy teraz te rzeczy łatwiej niż kiedyś, no to może będzie to sprzyjało temu, by to od razu o tym informować. A jak się informuje o takich sprawach, no to też przyszłe ofiary jakby mogą się wcale nie stać ofiarami, co też jest bardzo istotne. I ja mam też taką nadzieję, oczywiście większość tych spraw, o których mówimy, niestety toczy się na Twitterze, toczy się gdzieś tam publicznie. Najwyższa pora, żeby te sprawy także się ocierały o policję, żeby od tego się zaczynało. Bo to jest tak, że z jednej strony, jeżeli naprawdę dochodzi do takich nadużyć, to trzeba wyciągnąć konsekwencje. Do tego jest najlepsza policja, nie Twitter. Twitter niestety sprzyja także karaniu ludzi, którzy czasami nie zawinią. Bo niestety funkcjonowanie w social mediach działa na takiej zasadzie, że zwracanie na siebie uwagi jest korzystne. I dochodzimy do takich absurdów, że sytuacje, które zupełnie nie podchodzą pod nadużycia seksualne, są w ten sposób przedstawiane, a osoby, które te oskarżenia wysuwają, korzystają na tym sposób bezpośrednio. Ja miałem wczoraj, jakby przeglądając te różne materiały w internecie, znalazłem taki film z kanału Upper Echelon Gaming. Nie wiem, czy miałeś może okazję przeglądać. Tam dużo, dużo ciekawych rzeczy nagrywa taki gamingowy kanał, ale też jakby podawał przykłady, pokazywał analityki tych osób, które oskarżały o nadużycia i było widać, że ten moment, kiedy oskarżenie się pojawiło, analityka gwałtownie idzie w górę. Nie? Więc jakby nie mówię, bo to każdą sprawę trzeba traktować indywidualnie, nie mówię, że to był powód, dla którego to oskarżenie się pojawiło. Natomiast fakt, że korzystnie jest kogoś oskarżyć, prowadzi do pewnych patologii, nie? I Twitter to nie jest do końca najlepsze narzędzie, żeby to robić.
Okej, ja rozumiem.
Co nie zmienia faktu, że chyba innego nie było do tej pory.
Ja też rozumiem, że łatwo o tym w taki sposób myśleć. Znaczy, że albo chcesz komuś zaszkodzić tym oskarżeniem, albo chcesz coś dla siebie ugrać. Nawet powiedzmy, że jeżeli to oskarżenie jest fałszywe. Albo my nie jesteśmy od tego, żeby tutaj udowadniać komuś, albo mówić, kto jest winowajcą, a kto nie jest winowajcą, ale możemy popatrzeć w dane. I jest coś takiego, jak na przykład raport Home Office z 2015 roku. To jest takie brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, I to obejmowało sprawy o napaść na tle seksualnym i wyszło z tych wszystkich danych, że nieprawdziwe, czyli jakby fałszywe oskarżenie o napaść seksualnych, to jest 8%. Z innego badania wyszło, że to jest 2,5, a w ogóle dużo jest takich badań. Średnio wychodzi, że fałszywych oskarżeń i oskarżeń o tą agresję seksualną czy o gwałt nie przekracza zwykle 6%.
Czyli jest to mniejszość zdecydowanie. Jest,
to bardzo, bardzo mały procent i mimo tego, że w internecie ja widzę bardzo często takie opinie, a chciała się wybić. Nieprzypadkowo mówię tutaj o kobietach, że często w stosunku do kobiet są takie argumenty, ale to zwykle kobiety są wtedy stygmatyzowane. I koszt fałszywego oskarżenia może być dużo, dużo wyższy. Na każdym naprawdę etapie.
Dlatego też nie użyłem takiego zwrotu, chciała się wybić, bo żeby wszystko było jasne, nie? Jakby ja rozumiem, na ile ten problem jest złożony i nie chcę go tak bagatelizować, nie o to tu chodzi.
Zresztą na Wikipedii są wypisane, jest taki artykuł o fałszywe oskarżenie o gwałt i po kolei od tak naprawdę 2004 roku są regularnie przeprowadzane badania. W większości europejskich krajów, cywilizacji jakby naszej takiej zachodniej, to jest w okolicach 3, max, no raczej 4% to nie.
Też żyłem w takim przeświadczeniu, że tych oskarżeń fałszywych jest dużo więcej. Może dlatego, że funkcjonuję w social mediach, więc dobrze, żeś to przytoczył. Myślę, że to dla wielu osób będzie dosyć odkrywcze.
Tak, ja pamiętam, że zaczęto się posługiwać tymi, bo ja śledziłem MeToo, bo to jednak filmowa rzecz i bardzo dużo było tam takich zdań typu oskarżyła go, bo nie dostała roli w filmie, albo bo się nie wybiła. Ale dane, twarde dane przeczą temu po prostu.
Tak. Ja wiesz co, też myślę sobie, jako że w tych social mediach funkcjonujemy i to jest temat, który zawsze się klika i zawsze jest popularny. Ja mam też taką inną obawę, jakby zupełnie już trochę abstrahując od ofiar i od tych nadużyć. To jest tak, że dziennikarze czasami podchwycą jakiś temat i zaczynają mu dopisywać hasztagi, bo im pasuje do klikalności. Jak był ta ostatnia właściwie nawet nie afera, tylko to, że to Ashraf Ismail, który odszedł z Ubisoftu, odszedł z prac nad Assassin's Creed Valhalla, to odszedł, właściwie on informował o tym, że w związku z tym, że został nakryty na tym, że zdradzał żonę, no to odchodzi po to, żeby naprawiać te relacje w rodzinie. Nie? Natomiast dziennikarze podchwycili to, dali tam hashtag MeToo i napisali, że on odchodzi w atmosferze skandalu, nie? Co zupełnie nie jest nic związane. Bo dziewczyna oskarżyła go o to, że on ją oszukał po prostu.
Właśnie.
Czyli zdradzał żonę, co jest świnią, oszukiwał dziewczynę, z którą żonę zdradzał, mówiąc jej, że żony nie ma, więc podwakrać jest świnią, ale to nie ma nic wspólnego z nadużyciem seksualnym, to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast dziennikarze lubią to wsadzić do jednego worka, bo ten worek niezwykle się klika mocno. I jeszcze druga rzecz jest taka, po pierwsze, każde oskarżenie, które jest fałszywe, ma bardzo duży wpływ negatywny na postrzeganie całego ruchu mitu, bo to jest jakby to, że faceci mają skłonność do bagatelizowania tego, to jest fakt. Nawet jakby nieświadomość tych statystyk dosyć mocno o tym świadczy. Natomiast każda taka sytuacja, kiedy udowodni się, że dziewczyna wymyśliła sobie albo nie jest w stanie jakby w jakikolwiek sposób tego potwierdzić, powoduje, że to takie wrażenie, jakie mają przeciętny użytkownik, przeciętny facet, który korzysta z internetu, może mieć takie wrażenie, że tych oskarżeń fałszywych jest znacznie więcej, bo korzyści są takie, więc to, co robią dziennikarze w takich sytuacjach i te fałszywe oskarżenia mają bardzo zły wpływ na postrzeganie w ogóle mitu.
Tak, ja też mam takie wrażenie, że jak pojawia się kolejny temat związany z molestowaniem, to niestety bardzo dużo jest takich opinii. że...
Tak, no. Ale to, wiesz co, ja też myślę sobie tak jakby z perspektywy facetów, zwłaszcza z perspektywy młodych chłopaków, bo to są najczęściej użytkownicy tego internetu, w którym się mówi o grach, bo teraz jakby o grach opowiadam, no to jednak chyba w ogóle większość z nas nie ma absolutnie takich zapotrzebowań, nie? Te nadużycia to jest jakiś tam pewnie niewielki procent. I kiedy myślimy o naszym zachowaniu, i zestawiamy ją z zachowaniem tych facetów, to mówimy, nie, no niemożliwe. Ja też osobiście nie mam znajomych, których mógłbym podejrzewać o tego typu zachowania, ale jednak oni muszą gdzieś tam być. Jakby z naszej takiej obserwacji uczestniczącej, no to takich facetów się nie widuje zbyt często. Natomiast o nich się mówi bardzo dużo w internecie i pojawia się pewnie taka dysproporcja, jakiś taki dysonans, nie? Co nie zmienia oczywiście faktów, a fakty są niezaprzeczalne.
Wiesz co, bo po pierwsze, zwykle molestowanie seksualne dzieje się w sytuacji jeden na jeden.
Tak, zgadza się.
Być może zaczyna się w miejscach publicznych, ale często traktuje się to jako tam podryw na przykład.
Albo flirtowanie.
Flirtowanie i nigdy nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Więc po prostu nie widzimy tego.
No chyba tak. To ja też mówię o tych sprawach nie dlatego, żeby poddawać je w wątpliwość. To jest ten moment na mój disclaimer, nie? Staram się spojrzeć na to z trochę innego punktu widzenia i zastanowić się, dlaczego ludzie reagują taką niewiarą często w takich sytuacjach, zwłaszcza młodzi ludzie. No więc po prostu nie wiemy, nie znamy wszystkich faktów. Ale to i tak nie zmienia tego, że mam nadzieję, że te wszystkie skandale i te wszystkie informacje, które na Twitterze znajdują taki posłuch, jednak spowodują, że ujawnianie tego typu sytuacji będzie następowało znacznie szybciej i będzie się odbywało przez policję i to sprawy będą natychmiast sprawdzane i weryfikowane. Bo te wszelkie oskarżenia, tak jak powiedziałeś, to jest uzasadnione, bo to się od siebie odsuwa. Ale to jest chyba niezwykle ważne, żeby pogodzić się, żeby jakby społecznie pogodzić się z tym, że takie rzeczy się zdarzają, że trzeba o nich mówić i trzeba o nich mówić od razu.
Ja myślę,
nie ma co tego nosić w sobie.
Bardzo dużym problemem jest to, i to ja już wielokrotnie mówiłem, dawno już tego nie mówiłem w tym podcaście, ale uważam, że i to jest światowy problem, znaczy brak szacunku do kobiet, brak traktowania kobiet jako równorzędnego partnera. Często traktowanie kobiet po prostu przedmiotowo. Ja nie będę ukrywał, jestem dość wrażliwy na tym punkcie i szlak mnie trafia, jak widzę czasami takie rzeczy, więc po prostu, no niestety, tak jest, że brakuje tego normalnego, podkreślmy, normalnego podejścia do kobiet, nie do jako obiektu seksualnego, jako do przedmiotu, tylko jako do osoby, jako do człowieka.
No jak najbardziej. No w ogóle za każdym razem, jak mówisz takie rzeczy, to się zgadzam, natomiast dla mnie to jest oczywiste, by kobiety traktować tak, jak należy traktować drugą osobę. Natomiast jakby wydaje mi się, do kogo jest ten komunikat? Znaczy, kto tego nie wie do licha
nie
ciężkiego?
Nie wiem, a pamiętasz taki reality show Too Hot to Handle?
Pamiętam.
To tam było, to z jednej i z drugiej strony się traktowali jako ten elementy tak, seksualne.
Tak. Tak, to prawda, to taka była, no to oni mieli na tyle swobody, żeby się tym nie przejmować za bardzo. To inny typ ludzi w ogóle chyba. No ale tak
to
czy inaczej...
To jest zawsze tak, że to są jacyś inni, to nie są moi znajomi, a potem zawsze jest ten sąsiad, który daje wywiad do wiadomości i mówi, no to był taki grzeczny, wychowany chłopak. No, to był taki dobry, dzień dobry zawsze mówił. No,
nie
więc...
wiem, może wiesz co, może nie jesteśmy za mało asertywni, może kobiety niewystarczająco stanowczo mówią nie, a może faceci, którzy są w okolicy takich wydarzeń też nie reagują, kiedy widzą takie zachowanie.
To jest bardzo skomplikowane, ponieważ jeżeli na przykład ktoś cię atakuje, to dla wielu osób ja jestem miłośnikiem polskiej szkoły reportażu i naczytałem się ileś tam tych reportaży o gwałcicielach na przykład i jedną rzecz, która dla mnie była wtedy, bardzo dawno temu, trochę szokująca, to jest to, że na przykład ofiara nie jest w stanie nic zrobić. Jak już, jak to się zaczyna, jest, nie wiem, przyparta do muru, nie jest w stanie krzyknąć, nie jest w stanie zareagować, jest sparaliżowana strachem.
Wiesz co, opowiem ci taką historię, bo to jest jakby trochę abstrahując od tego, ale jednak dotyczy sprawy. Ja miałem kiedyś taką sytuację, jak byłem młodszy, że jeden z moich kolegów w bardzo dziwny sposób flirtował z jakąś tam przypadkowo spotkaną dziewczyną, gdzieś tam w kinie byliśmy klasą, nie? I on ją bardzo tak... jakby żartował w niej w taki niesmaczny sposób, nie? I kiedy ja mu zwróciłem uwagę na to, gdzieś tam jakaś tam dyskusja się wywiązała i potem swojej aktualnej, znaczy ówczesnej dziewczynie powiedziałem o tym, nie? Że to mi się nie podoba, że ja tak zareagowałem, to ta moja dziewczyna powiedziała mi, że ja jestem jak pies ogrodnika, że mi nie wolno, więc koledze też chciałem odebrać jakby tutaj szansę tego flirtu. I myślę sobie, kurde, no to jak ja mam reagować jako facet na takie sytuacje?
Bo... może była zazdrosna, no już to nie jest ogólnik światowy, lepiej reagować na
no też się zgadzam, na właśnie lepiej
niewłaściwe
reagować,
sytuacje. No.
Nie dość, że mnie koledzy chrzanili, to mnie jeszcze dziewczyna chrzaniła.
A może ta dziewczyna też była jak pies ogrodnika, że chroniłeś inną babę, a nie swoją?
No, znaczy, no już proszę o to, szacunek dla kobiet. No, tak czy inaczej, sprawy są jakby skomplikowane. No chyba jedyne, co można zrobić, to wreszcie zmusić się do mówienia o tych rzeczach natychmiast, kiedy one się dzieją. Jakby werbalizowania tego.
No, myślę, że to też jest. Wiesz co, wydaje mi się, że jak już takie rzeczy, że jak coś się takiego stało, to też już chyba... ludzie nauczyli się na przykład zbierać jakieś dowody, bo rozumieją, że to jest trudno udowodnić taką sytuację.
No teraz łatwiej się zbiera dowody, bo tak. I są telefony, i są te rozmowy, i to wszystko ma łatwo to nagrać, i nawet nawet zapisy tych rozmów przecież
Więc
stają się
dowodem. Może dzięki technologii ukróci się trochę takich zachowań. Druga rzecz.
Idziemy dalej?
Tak. Druga rzecz tak? To jest pozew. I na podstawie informacji z portalu Dexerto, Eric Estavillo złożył formalną skargę do sądu w dniu 15 czerwca. To jest człowiek, który już składał skargi przeciwko Sony, Microsoftowi, Nintendo czy Blizzardowi. I on cierpi na taki szereg problemów medycznych, które zmuszają go do czerpania w całej rozrywki z internetu. On jest uzależniony od seksu, posiada zaburzenie obsesyjno-kompulsywne i według niego Twitch pogorszył jego stan zdrowia przez to, że proponował mu mnóstwo sugestywnych seksualnie streamerek. I został pozwany na 25...
Znaczy Twitch został pozwany.
Twitch został pozwany przez właśnie tego Erika na 25 milionów dolarów. Podobnież $25 milionów ma być przekazane na cele charytatywne.
To ciekawe, że akurat na te... Trochę wariatem tak czuć te pozwy, skoro one nie są pierwsze. Natomiast, wiesz, ja tak... Jakby, to jest kolejny problem, jakby ocenianie tego, w jaki sposób streamerki się zachowują na Twitchu. Jakby nie bez, ja sobie tak myślę, kurde, no z jednej strony jesteśmy w takim otwartym świecie i każdy ma prawo prowadzić swoje streamy dokładnie tak, jak ma ochotę. Oczywiście pewne ograniczenia są wynikające z regulaminu Twitcha. Natomiast gdzieś mam takie poczucie, że nie bez powodu były aktorki porno otwierają konta na Twitchu i odnoszą sukcesy prowadząc te streamy. I nie zawsze te streamy są... Znaczy, jak mówię, no każdy ma prawo prowadzić streama tak, jak ma ochotę, ale...
Remigiuszu, mamy tutaj tak? dwie podstawowe rzeczy.
Dobrze, mów, bo
pierwsza,
ja nie potrafię
taka,
tego przeprawić.
Seks dalej sprzedaje wszystko.
To prawda.
W szczególności wśród młodych odbiorców. Po drugie... normalną rzeczą. W każdej innej branży jest to normalne, przecież, że jak masz te wszystkie najsłynniejsze aktorki, to one są przepiękne. Mhm. Uroda się liczy i ma
Oczywiście,
wpływ
tak.
na to, jak odbierają cię ludzie.
Zgadza
Ale
się.
Pytanie jest jedno, bo on tutaj mówi, że on nie ma wpływu na to, że otwiera główną stronę Twitcha, jest atakowany przez te właśnie frywolne...
Ponętne streamerki, frywolne, to bardzo ładne.
Ja sobie je sprawdziłem i oczywiście część z nich, wydaje mi się, że na Instagramie tylko pokazuje swoje nowe bikini, ale część to są całkowicie jakby normalne dziewczyny. Jest ta historia z, jak ona się nazywała, Pokimane, tak?
Pokimane, tak, tak.
Przecież tam nie ma jakichś, no to jest bardzo ładna dziewczyna, ale tam nie ma żadnych jakichś takich seksualnych rzeczy. Oczywiście ona miała tą historię, że wyskoczył jej link z Pornhubem.
Tak, ale to
i w
nie
przeciwieństwie
jest...
do innych streamerów nie została zbanowana, tylko tam miała jakiegoś kika chyba, no nie wiem jak to się nazywa.
Tak, tak, bo znaczy te streamerki też są prowokowane bardzo często. Znaczy jest takie myślenie, nie wiem czy ono jest zasadne czy nie, być może jest, ale że te streamerki są trochę łagodniej traktowane przez administrację Twitcha.
No to i w związku jest dowód z tym, na to, więc.
No ale też w związku z tym one są często prowokowane przez widzów, podsyła się, żeby znalazły się w takiej sytuacji, w której Twitch będzie musiał je zbanować, a jeśli ich nie zbanuje, to znaczy, że nierówno traktuje mężczyzn i kobiety. Mhm. Więc być może też ze względu na te prowokacje Twitch też łagodniej trochę do tego podchodzi. Diabli wiedzą, no nie wiadomo, co tam w zasadzie się dzieje, jakie tam procesy zachodzą myślowe w kwestii tych banów.
No właśnie, ale mamy problem przecież bardzo prosty tutaj. Znaczy, czy platforma powinna w jakiś sposób pozwolić ludziom, którzy nie chcą w żaden sposób, chociaż wydaje mi się to niemożliwe do określenia, co, mm-hmm. jest, co jest seksualne, a co nie jest. No bo na przykład, jaka jest definicja porno? Nie ma definicji porno. Nikt tak naprawdę jej nie stworzyła się międzynarodowa definicja porno i nie zgodzili się wszyscy z nią. Porno to jest coś takiego, co jak widzisz, to wiesz, że to jest porno.
Tak, ale nie potrafisz tego opisać. To jest bardzo indywidualne.
W wielu przypadkach jest to trudne do opisania.
Tak, tak, nie, no też oczywiście, że różne rzeczy różnych ludzi interesują. Jeden jest zainteresowany wysokim golfem, a drugi dużym dekoltem. To jest kwestia absolutnie gustu. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest...
Ale
czy,
zobacz, czy to... ja mam dużo lepszy przykład, bo wiesz, my wiemy, co jest porno i wiemy, co nie jest porno. Aha. Wiemy, co nas podnieca i co może podniecać wielu ludzi. Ale są takie fetysze typu, nie wiem, dłonie, stopy, czapki. Wiesz, znajdzie się po prostu wszystko. My jesteśmy takim przykładem idealnym. Znaczy...
To, że nas ktoś ogląda, to jest
tak, znaczy, dokładnie. Znaczy, to jest... ocieka wręcz seksem nasz podcast, ale my to kryjemy za tą jakże wrażliwą, inteligentną treścią. Ale tylko dla niektórych. Wierzę to. Internet wielokrotnie udowodnił, że ktoś się znajdzie, kogo to kręci. Tak, nie chcę was znać, ale jakby nie mówcie w komentarzach, że was. Ale się ktoś znajdzie. Nikt nie jest w stanie określić, co jest podniecające, a co nie jest.
No zgadza się. No to więc też trudno wobec tych dziewczyn mieć jakieś wymagania specjalne, bo to jest granica, której się nie da ustalić, a nawet jeżeli się jakby przesuwa te granice, wymagając pewnego rodzaju ubrań, czy zakrywających niespecjalnie obcisłych, to zawsze na tej granicy wąskiej jest taki rodzaj ubrania, który jest zdecydowanie jakby porusza wyobraźnię, ale nie przekracza tych granic. Zawsze się da do tej granicy podejść. Jeżeli ktoś chce emanować, właśnie epatować seksualnością, to jest w stanie to zrobić. No i tyle, nie?
Zapomniałem, jak się nazywa ten słynny hijab, burka. Może to powinien być oficjalny strój, jakby, czy prosta rzecz, musisz mieć, tak, idziemy w stronę jakby kraju, nie wiem, islamskiego, kraju jakiegoś, wiesz, jak to było takie prawo, Boże, już mi wypadło wszystko z głowy, ale nie wiem, może proste zasady, czyli na przykład tutaj golf, nie, musisz mieć, dotąd rękawy. Aha. I czapka.
Zwłaszcza latem.
Tak, ja czuję, mi jest gorąco bardzo, ale noszę tą czapkę, żeby jakby nasi widzowie nie poczuli się dyskomfortowo. Tak. Okay. I wiesz, jakby albo określisz te rzeczy, albo pozwalasz.
No,
ale możemy sobie przeczytać regulamin Twitcha, który mówi...
Nie, błagam. Nie.
Ale ja, to jest dwa zdania, bo to jest bardzo ważne. Okay, bardzo ważne.
Okay.
Regulamin Twitcha, znaczy to są wytyczne dla społeczności. Treści lub działania o charakterze erotycznym również są niedozwolone, chociaż mogą być dopuszczalne w kontekście edukacyjnym lub w ramach zawartości uprzednio licencjonowanej i w każdym przypadku podlegają dodatkowym ograniczeniom. Czyli nic nie zostało wytłumaczone, że nie ma konkretów. Twitch daje sobie taką furtkę, że to on określa, co podnieca widzów Twitcha.
No, to jest, wiesz, no bo Faktycznie jest tak, że nie da się tego zapisem zrobić, jakżeś udowodnił, nie podając definicji tego, czym jest porno, nie? Więc należy, jedyne co można, o czym można myśleć, to że gdzieś tam wśród moderacji znajdują się ludzie w miarę rozsądni, którzy gdzieś kierują się tym rozsądkiem, a nie jakimiś uprzedzeniami. No bo poza tym no, nic się nie da się nic wymyślić. Ja gdzieś wczoraj też jeszcze przeglądając internet trafiłem na dziewczynę, która opowiadała, był taki, to dosyć głośna sprawa była, dlatego też na to natrafiłem, dziewczyna, która próbowała przekonać jej widzów, że to wstyd, że oni nie kupują subskrypcji, bo jeżeli ich nie stać na suba, to nie powinni tu siedzieć, tylko pracować. I ona była też w takim stroju, który mi przypomniał takie erotyczne show Polsatu, które gdzieś tam kiedyś w latach 90. były, czy tam późniejszych, nie wiem, kiedy się Polsat pojawił.
Erotyczne takie pierwsze... show Polsatu, czekaj, ja to wpiszę.
No takie były, że tam trzy dziewczyny siedziały, takie trochę roznegliżowane, ale nie do końca,
i
na kanapie.
I odbierały telefony, tak? To było to?
Tak, i rozmawiały o seksie i w ogóle, takie to miało być zmysłowe, nie? I to też gdzieś tam, a ja nie mam nic
właśnie przeciw... widzę screen z tego, Jezus Maria.
Ale z Polsatu
Państwo na Spotify nie widzą, na YouTubie też nie. Musicie to, jakby tą robotę musicie wykonać sami.
Erotyczne show Polsatu, proszę wpisać w Google.
Tak, dokładnie, dokładnie. Ale słuchaj, bo jeżeli zabraniasz komuś założyć dekolt, to może na przykład osoby...
Tego się nie da założyć, to trzeba mieć.
Wiesz, nie mamy bujnych czupryn, ani ty, tak, ani
nie
ja.
Nie mamy.
Ja
nie.
Z szacunku do widzów zakładam czapki.
Nie rozumiem, czemu łysa głowa to nie jest objawem braku szacunku? Chyba do siebie.
To ironizuję trochę w stronę Twitcha, żeby pokazać, że to nie jest najmądrzejsze. No to wiesz, jakby może obowiązek. Każdy, kto łysieje, powinien mieć czapkę. Tak samo każda dziewczyna, która ma obfity biust, powinna mieć golf. No przecież to nie ma sensu zupełnie.
No tak, no oczywiście, że nie ma sensu. No, no nie da się ustalić tych reguł. Ale to co mówię, ten paragraf, który żeś wspomniał, on jest sensowny pod warunkiem, że ludzie, którzy to kontrolują, są w miarę rozsądni. I no i na tym chyba możemy poprzestać. Bo
mam jeszcze jedno, bo wydaje mi się, że być może Twitch powinien przestać się oszukiwać i opisać świat, który wewnątrz Twitcha istnieje. Jest taka strona, gdzie jeżeli szukasz jakiegoś materiału wideo, to możesz sobie zaznaczyć odpowiednie i na przykład wyjdą ci tylko mężczyźni z Azji z dużymi stopami.
Aha, tak.
Czy
takie tagi,
kobiety tagi. Z Polski podrywacz. Nie mogę tego... Nie wiem. Może każdy streamer powinien być opisany. I tyle. I dla jednych ma to znaczenie, dla innych nie. Czy to będzie jakieś takie, wiesz, pytanie, czy to kogoś obraża, że ktoś zostanie określony, ale rzeczywistość jest, natura ludzka wymaga i wymusza określenia rzeczywistości. Znaczy rzeczywistość musi być opisana, bo wybuchniemy w środku.
Znaczy wydaje mi się, że w takiej sytuacji to każdy streamer powinien sam siebie opisywać, sam sobie wybierać tagi, które...
Przystojny.
No to ja, nie akurat, ale kto wie, no dziewczyny przypuszczam, że inne tagi mogłyby...
A może społeczność powinna, wtedy by było...
Nie byłoby za dobrze, no może jest to jakieś narzędzie, nie mam pojęcia, bo to z drugiej strony można pozwolić tym sprawom rozwijać samoistnie i zobaczymy, w którą stronę pójdziemy, nie? No i tyle, bo...
I może pójdziemy w stronę jakiejś konkurencji, która się pojawi. Tym płynnym przejściem przechodzimy do trzeciego wątku naszej rozmowy.
Długo żeś czekał na ten trzeci wątek. On jest z wielu powodów najbardziej ciekawy, bo tam hipotezy są po pierwsze interesujące, po drugie obiecujące nawet, powiedziałbym. Po pierwsze tak, rzecz, która się przydarzyła w dosyć nietypowym momencie, czyli ban doktora Disrespecta w momencie, w którym banowani są masowo ludzie za nadużycia seksualne. Jakby zbieg tych okoliczności bardzo, bardzo nieprzyjemny z perspektywy pana doktora.
I też jest ile? 3 miesiące? Po tym, jak podpisał bardzo lukratywną umowę z Twitchem na wyłączność.
Tak. I ja jakby pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to ta, bo on tam miał różne takie sprawy związane z niewiernością przynajmniej, więc uznałem, że no jakby...
I z toaletą.
No tak. On, no właśnie, więc przekraczał już granice w takich kwestiach, które są jakby wskazują trochę na jego skłonności przeróżne, ale znaczy, wydaje mi się, że to nie jest sprawa związana z nadużyciami, bo z reguły przy tych sprawach to najpierw jest jakieś oskarżenie na Twitterze, a potem są konsekwencje, jeżeli to oskarżenie gdzieś tam się jakby zacznie zataczać szersze kręgi. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z totalną ciszą, nawet chyba dzisiaj.
Znaczy jego żona się wypowiedziała i powiedziała, tak, że go wspiera, i on też się wypowiedział i powiedział, że nie ma zielonego pojęcia, dlaczego dostał bana, a powiedzmy, że to jest wygląda na takiego permanentnego bana, gdyż tak, zostały zwrócone pieniądze jego widzom.
Tak, i jeszcze ikonki zostały usunięte jego. To jest, wiesz, to jest takie, żeśmy usunęli gościa, żeśmy pozamiatali od razu wszystko, w ogóle nie ma ani śladu, że on tu kiedykolwiek był. Jak po Ninji chyba też tak swego czasu.
A jeszcze jest jedna rzecz, że on swój ostatni stream skończył w bardzo taki dziwny sposób, że niby coś odczytał na telefonie, cały zblad i wyłączył stream. No może nie zblad, ale taki zaniepokojony był.
To jest w ogóle cholernie nietypowa sytuacja, w której platforma, na której funkcjonujesz jako twórca, nie daje ci znać, nie informuje cię, dlaczego cię zbanowała. Zwłaszcza jakby jeżeli jesteś takim jeszcze przeciętnym użytkownikiem, no to możesz, to może nie jest to dla ciebie zaskoczenie, że ci nikt nie powiedział, po prostu ci wywalili tyle. Natomiast on jest największym streamerem w tej chwili, albo tam w pierwszej trójce na pewno jest.
Był.
Streamer. Na Twitchu był, no był. I żeby on nie dostał żadnej informacji, żadnego powodu, to jakby wydaje mi się, że to jest taka sprawa, która jest objęta tajemnicą. Być może tajemnicą wynikającą z jakichś umów, albo z jakichś kontraktów, albo diabli wiedzą co, ale kto jak kto, on powinien dostać. Chyba że on też tak jakby odgrywa jakąś rolę i mówi, że nie ma zielonego pojęcia, natomiast wie, ale też nie może powiedzieć. Więc raczej ta hipoteza, którą ty żeś znalazł i którą pewnie zaraz z przyjemnością przedstawisz, wydaje mi się dosyć ciekawa. Nie ma żadnego uzasadnienia, że ona jest prawdziwa, ale to by trochę spinało te wszystkie fakty, które dookoła się wydarzają.
Tak, podkreślmy, że to jest plotka i to są jakieś takie domysły internetowe, czyli pojawiła się taka informacja, w której jest jakby wzmianka o nowym serwisie streamingowym, z którym właśnie Dr. Disrespect miał być jakby tą twarzą startującą, czyli jakby na start platformy on miałby się tam pojawić. No też były jakieś plotki o tym, że i Ninja i Shroud, bo oni też po zakończeniu jakby tej umowy z Mixerem, przypomnijmy, że Mixer zostanie wyłączony 22 lipca, w związku z tym, że nie spełnił oczekiwań związanych ani z liczbą streamerów, ani widzów i po prostu się nie opłaca. Konta zostały zmigrowane automatycznie do Facebooka. No jak ktoś chce, to się zmigruje, kto nie, to nie. Do Facebook Gaming. No i podobnież tą platformą do streamowania nie będzie Tencent. Od razu tak, mówię, bo tak. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, ponieważ Tencent, ta usługa miała się kiedyś MadCat nazywać, teraz podobnież Trovo Live będzie się nazywać. Oni ją testują i pewnie na dniach, może w przyszłym miesiącu ją uruchomią, ale podobnież Spotify.
No właśnie, i to mnie zaskoczyło, ale nagle jakieś tam puzzle zaczęły dopasowywać. Jakiś czas temu mówiliśmy o przejściu takiego słynnego amerykańskiego podcastera, Joe Rogana, na Spotify. To był kontrakt podobno za 100 milionów dolarów. Nie wiadomo, jakie tam są kwoty, ale bardzo często się ta akurat pojawia. I ja też sobie zadawałem pytanie, bo ja zawsze lubiłem oglądać rzeczy Joe Rogana, nie tylko słuchać ich, ale też oglądać, bo tam te osoby, które uczestniczyły w tych podcastach, ich reakcje, one też wpływają trochę na odbieranie tego, co tam się wydarzało. I myślę sobie, no trudno, no teraz będzie podcast tylko w formie audio. Natomiast gdzieś tam się pojawiła taka informacja. Joe Rogan napisał, czy tam powiedział w tym komunikacie, że on się przenosi na Spotify z audio i z wideo. I myślałem sobie, cholera, jak to w ogóle miałoby wyglądać? Ale jeżeli się doda te dwie sprawy...
Już od jakiegoś czasu są testy na Spotify'u podcastów wideo.
No właśnie.
Więc jakby
no właśnie.
To się dzieje, to wiemy.
Przynajmniej jeżeli chodzi o podcasty, nie? Ale jeżeli, znaczy przynajmniej jeżeli chodzi o wideo w ramach podcastu, ale jeżeli pracują nad wideo jako takim, to dlaczego oni mieliby pracować dalej i nie zapraszać streamerów do współpracy?
Dokładnie, a ja zastanawiałem się nad tym, co potrzeba, żeby wypromować i jakby nakręcić nowy portal do streamowania, no bo mamy przykład Mixera, czyli całkowicie nowej platformy, która wyskoczyła 3 lata temu, nie pamiętam, ale mniej więcej chyba tak, nie przebiła się zupełnie, startowała od zera. Ich, ich jakby takimi wartościami było to, że mieli bardzo dobrą jakość streamowania, doceniałem to, i podkupili iluś tam streamerów.
Tak jest, co im nie przyniosło żadnej korzyści.
W ogóle. Znaczy jakby te wyniki, które oni mieli, to było żenujące. Widać, że to jest za mało, ale mamy dwie kolejne platformy, które znajdują się za Twitchem. To jest Facebook Gaming i YouTube Gaming. To są platformy, które już mają społeczność i mają ją bardzo, bardzo dużą. I nagle się okazuje, że taka społeczność, czekaj, gdzie ja tutaj mam te statystyki? Nie mogłem znaleźć z drugiego kwartału tych statystyk, ale myślę, że bardzo podobne będą.
Tak, no to jest, dobra.
Jeżeli weźmiemy sobie, no to Twitch ma 65 w godzinach oglądania, myślę, że to jest ważne, 65%, YouTube Gaming Live ma 22%, Facebook 11%, a Mixer 2%. Chyba Facebookowi teraz trochę, Facebook ma chyba trochę więcej, tak mi się wydaje.
No tak, 13%.
Ale to jest pierwszy kwartał 2020. I właśnie jeżeli pomyśli się, Spotify, jeszcze popatrzmy na to, że Spotify działa na Google, to mi się trochę nie zgadza, bo on działa na chmurze Google'a, a Google już ma swój bardzo mocny jednak system do streamowania, ale z drugiej strony, no to czemu nie zarabiać z dwóch platform jednocześnie. No.
No też się zastanawiam, bo...
Czekaj, bo ja nie skończyłem
dobrze, przepraszam.
Spotify ma ogromną liczbę słuchaczy. Są to słuchacze, którzy są przyzwyczajeni do platformy i duża z nich część płaci.
Tak, to prawda, zgadza się. To jest, wiesz, ja w tych plotkach różnych, jeszcze zanim się dowiedziałem tych informacji, które ty żeś wyszukał, była mowa o tym, że gdzieś tam w tych takich dyskusjach między doktorem Disrespectem a Twitchem uczestniczy też Google gdzieś i że tam się toczą jakieś rozmowy i dopóki te rozmowy nie zostaną zakończone, to sprawa nie będzie ujawniona, bo wszystkich obowiązuje NDA i dlatego wszyscy mają zasznurowane usta, więc tamten Google się pojawia.
Pojawia się, że Spotify z wsparciem technologicznym Google ma to robić, ale to podkreślamy, to są plotki. Znaczy one mogą nawet jutro wyskoczyć.
No tak, znaczy tak dzisiaj, to, że dzisiaj, po weekendzie. Tak, z Państwa perspektywy.
Dzisiaj zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dla mnie największym zaskoczeniem jest to, i dla mnie prywatnie największym zaskoczeniem trochę, że Twitch jako platforma jest ważniejszy niż wszyscy streamerzy, którzy tam są.
Tak jest. To jest ciekawe, bo wiesz, no Twitch ma świetnie zbudowaną społeczność i oferuje bardzo dużo różnych programów, jest mnóstwo twórców, ale myślę sobie tak, jakby z perspektywy Spotify'a czy z perspektywy Google'a, oczywiście można wystartować z nową usługą, ale oczywiście nie ma żadnej szansy na to, że to przyniesie pozytywny skutek, chyba że ma się tych streamerów, tych topowych. Oczywiście jakby fakt posiadania tych streamerów, jak Mixer udowodnił, nie jest gwarancją sukcesu, ale wydaje mi się, że jeżeli można myśleć o jakiejś przyszłości, no to jednak trzeba jakieś inwestycje poczynić.
Znaczy, przede wszystkim musisz mieć jakiś content, który kogoś interesuje i jakiś news, który rozpowszechni
zwróci na ciebie
się.
Uwagę. Tak.
Więc takie przejście Roka na Spotify z Twitcha.
No to byłaby duża rzecz na pewno. Media by wstrząśnięte.
Jeżeli Twitch pozwoli, zastanawiam się, jak to będzie realizowane, jeżeli pozwoli wrzucać już wszystkim wideo do podcastów.
Spotify w sensie?
Spotify, a co powiedziałem?
Twitch
powiedziałeś. Spotify. To zastanawiam się, czy my będziemy mogli sobie normalnie
wrzucać.
Wideo.
Tak. Fajnie by było.
To... Jak będzie ci się chciało, to sobie siądziesz tam godzinkę, powypełniasz, powrzucasz.
Kurde. No dobrze, może by było fajnie, może by było niefajnie, jak widać. Wiesz co? Boże, miałem jakąś myśl zacną z tym związaną. No zobaczymy oczywiście. Ja też liczę na to, że dzisiaj się takie informacje pojawią, jakieś wyjaśnienie tego. Ja jestem w ogóle, wiesz, jakby w obliczu tego wszystkiego, co o czym możemy plotkować, to zaskakująca jest ta informacja, że przecież to się wszystko odbywa w ramach świeżo podpisanej umowy z doktorem Disrespectem na tam, to był wieloletni kontrakt podobno z Twitchem podpisał, nie?
No, nie wiesz, wiem. jeżeli ktoś przychodzi do ciebie i mówi, dajemy ci 10 razy tyle i płacimy karę umowną.
A, no tak, to zmienia postać rzeczy. Ale to też jakby reakcja gościa na tą informację. No on tam wyraźnie zzieleniał na tym streamie, nie? Kiedy to wyszło. I tak i dużo ludzi spekuluje, że to tak, były takie informacje. Doktor Disrespect jest skończony i to nie tylko na Twitchu. Mówię, o kurczę, mol, no to co może się gorzej? Dla człowieka, który jest takim influencerem i prowadzi program i w zasadzie funkcjonuje w tym internecie jako taka rozpoznawalna osoba, odebranie mu tego, to już poza więzieniem nie ma gorszej kary, no bo co może go jeszcze spotkać? Nie?
Może iść do normalnej pracy. To jest gorzej niż...
Gorzej niż do więzienia? Boże.
Przypomina mi się ta...
Dobrze, że ty powiedziałeś, nie ja.
Boże, ty. A ja wiele lat pracowałem w normalnej pracy. Ja miałem... Czekaj, kiedyś...
No dlatego ty możesz, ja to wiesz, ja to zawsze prywatnie.
Ja od 16 roku życia pracuję, tak naprawdę.
No ja też, ale ja u siebie zawsze, nie?
No właśnie, a ja niestety... O, to od 2 lat też u siebie. Więc... I zdecydowanie polecam, nie? Jakby, znaczy, to ja się czuję dobrze.
Tak jest, no zobaczymy. Sprawa rozwojowa jest jak najbardziej, też czekamy na informacje. Pewnie sobie jeszcze o tym pogadamy, może już luźniej, chociaż no zobaczymy, co się ujawni.
No, ostatnio mamy taki trend na takie dłuższe wstępy, więc to może będzie idealnie na takie pół tematu, żeby sobie tutaj pogadać.
Mamy trend na dłuższe podcasty.
No to 50 minut dopiero, pani.
No, tak, właśnie.
No i kończymy. A, jeszcze jedno, bo już zostali ci, co nas lubią. więc zastanawiamy się nad pewnymi zmianami, no bo nieuchronnie zbliżamy się do powrotu do studia. Aha. I tak przemyśleliśmy sobie, że może, żeby utrzymać pewnego rodzaju świeżość podcastów, to będziemy je robić poniedziałek, wtorek i potem na czwartek albo na piątek. Tu jeszcze tak się jest, nie zdecydowaliśmy, na jaki dzień. Chciałbym jakby się dowiedzieć, no bo nie sądzę, żeby to jakoś specjalnie dużo zmieniało dla was.
To znaczy, jakby pytanie jest takie, żeby wyjaśnić to tak dokładnie, w związku z tym, że rzeczy się dzieją na bieżąco i kiedy nagrywamy materiał w niedzielę na 3 dni, no to wiadomo, że ten ostatni materiał już jest, jego świeżość jest mocno wątpliwa. I chcielibyśmy robić to tak, żeby w niedzielę w studiu nagrywać 2 materiały, na poniedziałek, na wtorek albo poniedziałek, na środę, na poniedziałek i na środę, licząc na to, że to nadal pozostanie świeże na pewno. Natomiast ten piątkowy materiał już byśmy nagrywali tak zdalnie, jak teraz.
Tak, zdecydowanie.
Z naszej perspektywy ma to sens. Pytanie jest takie, przynajmniej z mojej strony, czy jakby po tych miesiącach, które żeśmy spędzili poza studiem, czy dostrzegacie różnicę w jakości materiałów? Czy dla was to jest w jakiś sposób gorsze, czy może lepsze, to co robimy tutaj i w ten sposób? Bo na pewno chcemy się spotykać w studiu, bo to też jakby sprzyja relacjom, bo tak gadanie zdalnie przez ileś czasu...
Już myślałem, że to jest taka furtka, żeby już nie ruszać się do tego.
Nie. Ja chcę to robić, wiesz, warto wychodzić z domu, nie? No przecież to też jest z towarzyskiego punktu widzenia istotne, ale jestem ciekaw opinii widzów.
Tak, ja też się zastanawiam.
Że się lubię z nim spotykać.
Zastanawiam się. Nie, to po prostu, że masz w ogóle pretekst do wyjścia z domu. Że to... Tak czujesz nagle powietrze.
Myślałem, że to był uśmiech radości.
Powietrze
to
nie z klimatyzatora. Ale nie, zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, już jak tak organizacyjnie sobie rozmawiamy, to może tą środę zrobić taką filmowo-growo-serialową i wtedy aż tak nie będzie ważne, żeby to było aktualne. Wrócić trochę do tych naszych, tak jak mieliśmy w poniedziałki zawsze coś oglądaliśmy, to może tą środę zrobić i wtedy my sobie w niedzielę to nagramy i to nie straci na, wiesz, na ważności. Nie?
Tak można, ale ja też myślę sobie, że nawet jeżeli byśmy robili to filmowo i tak serialowo i nie byłoby tam takiego ciśnienia na świeżość, to i tak możemy to robić zdalnie, bo kto wie, jaki temat się przytrafi, bo może nagle coś w środę dużego się wydarzyć, o czym będziemy chcieli porozmawiać.
Ale to zawsze jesteśmy, w razie jak się wydarzy jakiś, to zawsze gotowi. Tak.
No zobaczymy. Ja polubiłem te takie nagrywania w pewnych odstępach czasu. Też podcasty się zrobiły dłuższe przez to, bo jeżeli się zajmujemy przez cały dzień jednym tematem, no to mamy więcej do opowiedzenia w tej sprawie. Więc to też ma to plusy. Ja jakby dostrzegam więcej plusów niż minusów tego rozwiązania, ale jestem za tym, żeby wrócić do studia.
Czekaj, są już wyniki sondażowe.
Wyborów?
Tak.
Okej, no to podawaj.
Duda 41, Trzaskowski 30, Hołownia 13. No Bosak proszę. 7, rany boskie, Biedroń 2,9.
A mówili, żeby nie chodzić na wybory na Bosaka.
No, no to widzisz, no to jakbyście, jakbyście naprawdę mieszkali pod kamieniem, to macie tam informacje.
No, widzisz, się sprawdziły, bo moja żona mnie godzinę temu pytała, jakie przewiduje. I ja powiedziałem, że Duda 40%, Trzaskowski
36%. O, to widzę, fanem, no, bo jesteś.
Nie jestem fanem, tylko patrzę, obserwatorem jestem rzeczywistości i byłem dosyć trafnie dosyć przewidziałem, no, ale to jeszcze dużo
kandydat,
przed nami.
0,3 niestety.
3 na 10.
Nie poratuję szlugie. Nie wprowadź menelowego.
Trudno się mówi. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie, prawda?
Trzymajcie się. Cześć. I zadawaliśmy Wam pytania w trakcie? Zadawaliśmy dużo pytań. Jakby czekamy na Wasze
otwarte do dyskusji.
Opinie, ale jakby ogarnijcie się, zanim napiszecie coś głupiego. Trzymajcie się, pa, pa.
Pa, pa, hej, hej.